kilka minut po godzinie 23 słuchają Państwo audycji Cisza w Eterze przed mikrofonem Iwona Kosior. A moim rozmówcą, moim gościem jest dzisiaj profesor Urszula Paprocka-Piotrowska z Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. I rozmawiamy dzisiaj o, nie przez przypadek, 1 października, rozmawiamy o rzeczywistości akademickiej. Na początek tej godziny rozmowy może trochę takie sztampowe pytanie. Czy istnieje dzisiaj jeszcze układ uczeń-mistrz na uniwersytetach? Czy może jest to jednak fałszywy, wyidealizowany obraz? Ale jednak z jakiegoś powodu mam go w głowie.
I tutaj jednoznacznie odpowiem na pani pytanie. Istnieje. Bardzo długo ja również zastanawiałam się nad istnieniem czy przetrwaniem tej relacji, zwłaszcza, że w ostatnich nawet dokumentach oficjalnych pojawiły się takie zapisy, które mówią, że powinniśmy wzmacniać te relacje uczeń-mistrz, ale też czytając te dokumenty wydawało mi się, że może jest to takie bardzo górnolotne określenie. Natomiast, jak wszyscy wiemy, od marca tego roku, czyli to był środek semestru letniego w roku akademickim 19-20, przestaliśmy widywać naszych studentów w klasach, w salach zajęciowych. Zaczęliśmy widywać, mieć z nimi kontakt online. I co się wtedy okazało? Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Jest to dla mnie też niezwykła radość. Studenci chcieli się z nami widzieć. Oni chcieli nas zobaczyć fizycznie, mimo tego, że nie musieli. Więc można byłoby zakładać, że skoro mają taką wolność, mogą funkcjonować tylko na poziomie wysyłanych prac, oddawanych, a kontakt z nami mieć raz na jakiś czas, tak jak tego wymagały zarządzenia czy założona organizacja pracy, wtedy okazało się, że nie, że studenci nas wszystkich, nie tylko mnie, to jest też doświadczenie innych kolegów, chcą widzieć, chcą słyszeć, prosili nawet o expressis verbis, o spotkania na platformach, które pozwalają na kontakt wizualny. I przyznam się, że rzeczywiście przygotowując się mentalnie do rozmowy z panią, zastanawiałam się nad tym i uznałam, że to jest może jedyna wartość lockdownu i jest to jakiś bardzo pozytywny wydźwięk tego wszystkiego, co się stało właśnie od wczesnej wiosny. Skoro studenci chcą oglądać swoich wykładowców, oglądać to jest oczywiście tutaj słowo ogólne, chcą mieć z nami bezpośredni kontakt, to znaczy, że poszukują tego kontaktu. I to nie tylko dlatego, żebyśmy im wpisali oceny, albo że mają jakieś jedno szczegółowe pytanie, bo akurat szczegółowe pytanie mogą zadać przez e-mail. Nie. Studenci chcieli z nami rozmawiać. Chcieli, moim zdaniem, też mieć jakiś punkt odniesienia i być może, ale to trzeba byłoby ich zapytać, w tym świecie, który nam się trochę rozsypał, jak domek z kart, w tym ustalonym porządku, gdzie wydawało nam się, że w związku z tym, że mamy media społecznościowe, mamy komputery, mamy urządzenia mobilne, więc możemy się kontaktować wszędzie ze wszystkimi, kiedy chcemy, nagle okazało się, że nam to nie wystarcza. Nagle okazało się, że jednak potrzebujemy kontaktu z drugą osobą. I przyznam się, że odkrycie tej relacji na nowo mi osobiście pozwoliło przeżyć ten okres odosobnienia w sposób może nie entuzjastyczny, ale mniej bolesny. Mnie cieszyło to, że studenci chcieli się ze mną widzieć, zwłaszcza ci, którzy pisali pod moją redakcją prace magisterskie i prace doktorskie. I to było niezwykle ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy traktowali te spotkania w kategoriach uczeń-mistrz, natomiast na pewno traktowali te spotkania w relacji uczeń i ktoś, kto z pewnością ma więcej doświadczenia, komu być może też jest trudno, ale ponieważ jest trochę starszy i to doświadczenie jest większe, to może on powie mi, jak zrobić, żeby nam obojgu było trochę lżej. Ja to przynajmniej tak odczuwałam. Także myślę, że możemy spać spokojnie. Jeszcze relacja uczeń-mistrz nie zniknęła z murów uniwersytetu.
To dobrze. Bardzo uspokaja mnie ta odpowiedź. To pytanie jest nie przez przypadek. Ono jest też związane z kwestią masowości studiów i tego, że dzisiaj oczywiście mamy kierunki, na których kształci się powiedzmy około 20-30 osób i wtedy łatwiej jest zachować taką intymność. Może to nie jest najlepsze słowo, ale wyłączność w relacjach. Uczeń i nauczyciel akademicki, ale są też kierunki, na których kształci się 100-200 osób i ta anonimowość jest znacznie większa. Stąd też to moje pytanie. Ale też tak sobie myślę, że żeby układ uczeń-mistrz dobrze funkcjonował, potrzebne jest nie tylko zaangażowanie ze strony studenta i chęć, ten głód wiedzy, ale i zaangażowanie ze strony nauczyciela akademickiego, który nie tylko przekazuje suchą wiedzę, ale zaraża pasją. Czy podziela pani to spostrzeżenie?
Jak najbardziej. Tak naprawdę, kiedy student słucha ćwiczeń czy wykładu, musi słuchać tego z przekonaniem, że ten, kto opowiada, wierzy w to, co mówi przynajmniej. Jeszcze chciałabym tylko wrócić też do tego spostrzeżenia o masowości. Proszę pamiętać, że bez względu na to, ilu studentów jest na tak zwanym roku, to rzeczywiście część zajęć odbywa się w bardzo dużych grupach. To są zazwyczaj wykłady. Ale już ćwiczenia i konwersatoria odbywają się w dużo mniejszych grupach. To są grupy. Jeśli chodzi o grupy językowe, to 12-15 osobowe. Jeśli to są laboratoria, w laboratorium równocześnie może być na przykład 8 osób, jeśli jest 8 stanowisk. Na innych kierunkach studiów to są grupy 20-osobowe. Czyli jest też ta możliwość, jak pani ładnie nazwała, intymności, czy takiej relacji bardziej zindywidualizowanej. Natomiast wracając do pani konkretnego pytania o zaangażowanie wykładowcy, to myślę, że jest jak we wszystkim. Kiedy, nie wiem, słuchamy, nie wiem, nawet no, kobiety uwielbiają zakupy, wchodzimy do sklepu, są czasami momenty, gdzie bardzo łatwo dajemy się przekonać do pewnych działań, a są osoby, co do których zastanawiamy się, dlaczego są właśnie na tym, w tym miejscu i zajmują się tym, czym są. Proszę też pamiętać, że większość pracowników uniwersytetu należy do tak zwanej grupy pracowników badawczo-dydaktycznych. To znaczy my dzielimy nasz czas pracy na pracę naukową, której, śmiem twierdzić, nie widać w większości wypadków. W tym sensie, że nie widać, kiedy my pracujemy, widać już tylko efekt, o tym rozmawiałyśmy. I zajęcia dydaktyczne, czyli ten czas obecności fizycznej na uniwersytecie i pracy ze studentami. I no, wszyscy studenci, każdy, kto kiedykolwiek studiował, wie, że zdarza się tak, że daną osobę dużo lepiej się czyta, jeśli mogę tak powiedzieć, i o wiele lepiej się jej słucha. Ja uważam, jeśli o mnie chodzi, że lepiej się mnie słucha niż czyta, ale o to też by należało zapytać moich studentów. Stąd też jest na uniwersytecie grupa pracowników dydaktycznych i to są przeważnie te osoby, których pasją jest dzielenie się swoją wiedzą. Studenci zazwyczaj uwielbiają chodzić na te zajęcia. To są właśnie koledzy, koleżanki, które swój czas poświęcają w dużej mierze na samodoskonalenie się i przekazywanie tej wiedzy studentom. I tutaj też ta relacja uczeń-mistrz, myślę, może się bardzo często pojawić.
Chciałabym teraz zmienić temat, może trochę drastycznie, ale poruszyć całkiem inną kwestię, która dzisiaj jeszcze tutaj nie padała podczas naszej rozmowy. Chciałabym się pokusić o porównanie polskiego systemu szkolnictwa wyższego, polskiego środowiska akademickiego z uczelniami zagranicznymi. Oczywiście tutaj chciałabym bazować na pani osobistym doświadczeniu, ponieważ pani profesor takowe oczywiście posiada. Czy są narzędzia kształcenia na innych uczelniach, w innych środowiskach, których brakuje pani w naszym rodzimym środowisku?
Być może zaskoczę panią, pani redaktor, ale nie. Był taki czas, kiedy rzeczywiście wydawało się, że uczelnie zagraniczne, nawet nie wydawało się, to tak było, miały szerszy dostęp do zasobów bibliotecznych. No, łatwiej było tam pracować w bibliotekach, czy choćby z tamtych bibliotek mieć dostęp online do pewnych tytułów. W tej chwili no, już rozmawialiśmy o tym, zupełnie tego problemu nie ma. Przez jakiś czas też obserwując system nauczania w Polsce i we Francji, bo ten znam najlepiej, wydawało mi się, że francuski system jest nieco bardziej elastyczny, to znaczy liczba zajęć obowiązkowych nie jest tak duża jak liczba zajęć obowiązkowych na uniwersytetach w Polsce. W tej chwili to się też już całkowicie zmieniło. Europejska przestrzeń edukacyjna, proces boloński spowodowało, że tak naprawdę student ma duże możliwości wyboru i duże możliwości dostosowania programu studiów do swoich zainteresowań. Oczywiście inną kwestią są środki, które państwo alokuje na naukę i na wsparcie studentów. Tutaj no to bardzo zależy to zarówno od uczelni, jak i od państwa. Ale proszę mi wierzyć, nie widzę jakichś drastycznych różnic. Przynajmniej na tych uniwersytetach we Francji, w Belgii i we Włoszech, które znam. Nigdy nie studiowałam, nie byłam studentem uczelni amerykańskich, więc być może moje doświadczenie tutaj w tym zakresie jest ograniczone. Natomiast ja uważam, że system kształcenia, który wypracowaliśmy w Polsce, w niczym nie odbiega od tego, który zaproponowany jest w tak zwanych zachodnich uniwersytetach i absolutnie jest to kształcenie na wysokim poziomie. Wręcz myślę, że część kolegów, która przyjmuje naszych studentów w ramach wymiany Erasmus za granicą, zdziwiona jest ich poziomem wiedzy ogólnej, czasami ich poziomem również języka. Także nie powinniśmy się absolutnie wstydzić naszego systemu kształcenia i z dumą możemy mówić, że jesteśmy absolwentami bądź studentami uczelni polskiej.
Mam nadzieję, że podnieśliśmy na duchu część słuchaczy i że mogą być dumni z tego powodu, że kończą polskie uczelnie. To pytanie, ono też poniekąd wzięło się z mojego osobistego doświadczenia. Pamiętam jeszcze z czasów swoich studiów, miałam zajęcia z profesorem, który pochodził z zagranicznej uczelni. Miał doświadczenie kilkunastu lat wykładania na jednym z amerykańskich uniwersytetów. Miał też doświadczenie z innymi studiami i z innymi studentami w innych krajach. I on był zdziwiony, żeby nie powiedzieć rozczarowany tym, że my jako studenci nie byliśmy przyzwyczajeni do pisania, jakby przelewania naszych refleksji na papier i takiego krytycznego myślenia też pod kątem odpowiadania na konkretne idee, na takie prowadzenie takiego dialogu w formie pisemnej. Nie wiem, czy dobrze mnie pani profesor rozumie i czy też słuchacze rozumieją to, co chcę powiedzieć. Ale wydaje mi się, że przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Rzeczywiście po tylu latach zostało mi to w głowie, te słowa, i sama zauważyłam też to, że rzeczywiście chyba ciężko jest studentom dzisiaj, studentom, którzy mają dużo zainteresowań, dużo rzeczy na głowie i też ich zaangażowanie w studia nie jest stuprocentowe. Rzeczywiście chyba trudniej jest dużo czytać, dużo pisać, analizować i uczyć się takiego przerabiania myśli, zastanawiania się nad tym, o czym myślę. W zasadzie wszystko to chyba, na czym opierają się studia humanistyczne. Nie wiem, czy w dobrym kierunku moje myśli zmierzają, ale wydaje mi się, że to może być bolączka współczesnego studenta.
Pani myśli, na pewno pani redaktor, zdążają w odpowiednim kierunku, natomiast myślę, że poruszyła pani tutaj kilka kwestii, które się ze sobą wiążą, natomiast to może ja po kolei.
Oczywiście.
Najpierw implementacja obcokrajowca w polskim, na polskim uniwersytecie. Proszę sobie zdać sprawę z tego, że to jest dokładnie tak, jak każdy obcokrajowiec, który styka się ze społeczeństwem, które nie jest jego, prawda? Mhm. Czyli ten akurat wykładowca przyjechał z uniwersytetu w Stanach i dziwi się, że studenci polscy są inni. No trudno, żeby byli tacy sami jak studenci w Stanach. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, student nie wziął się znikąd, tylko jest, jego kompetencje wynikają z programu nauczania, który obowiązywał w szkole podstawowej i w szkole średniej. Czyli jeśli nasz system edukacji, czyli nasza szkoła podstawowa i średnia, autorzy programów uznali, że należy rozwijać kompetencje A, a nie kompetencje B, to znaczy, że w naszej przestrzeni edukacyjnej ktoś uznał, że należy, nie wiem, dzieci na przykład przygotowywać do opowiadania, prezentowania się i deklamowania wierszy, a pisanie, tak jak pani mówi, przelewanie myśli na papier, ponieważ jest trudniejsze, będzie się odbywało albo na wyższym poziomie kształcenia, albo w mniejszym zakresie. Ja nie znam obecnej podstawy programowej, natomiast próbuję tłumaczyć, skąd się wzięły różnice. Po drugie, mówiła tu pani o czytaniu, pisaniu i analizowaniu. To są zupełnie różne kompetencje, które moim zdaniem nie do końca słusznie zawsze łączy się i traktuje jako jedną kompetencję, ale proszę zobaczyć, że nawet przy nauce języka, od której wyszliśmy, najpierw słucham i próbuję zrozumieć, prawda, to, co do mnie dociera. Kiedy uczę się czytać, najpierw będę rozumieć, a potem nauczę się pisać, prawda? Czyli ja myślę, że tutaj owszem, być może ten wykładowca, o którym pani mówi, zdziwił się, że już na poziomie szkoły, ponad szkoły wyższej, studenci tej kompetencji nie posiadają, no ale ja śmiem twierdzić, to należało ich tego nauczyć. To znaczy, że jest coś, jest jakaś konkretna kompetencja, którą ja mogę u moich studentów wykształcić. Też na pocieszenie powiem, że jeśli studenci romanistyki piszą pracę w ramach tak zwanej, brzydko my to nazywamy, kompozycji, czyli to są zajęcia z pisania, będą pisać coś zupełnie innego niż studenci anglistyki, którzy piszą eseje. Nie wiem, co piszą studenci amerykanistyki, ale myślę, że do tych bardzo złożonych procesów przelewania swoich myśli na papier trzeba podejść krok po kroku. Poza tym zdolność pisania też jest darem. W innym wypadku każdy z nas byłby pisarzem i każdy z nas, albo co najmniej połowa, mogłaby dostać Nobla albo Pulitzera, prawda? Więc to jest pewien dar, to jest pewien sposób rozumowania i to jest też pewna kompetencja, którą można w jakimś stopniu wyćwiczyć, ale nie sądzę, żeby można było nauczyć się być doskonałym pisarzem czy autorem doskonałych artykułów. Nauczyć się tak technicznie, prawda? Ale to jest moje subiektywne zdanie.
Oczywiście i o takie panią dzisiaj od początku rozmowy proszę, więc proszę się nie wstydzić swojego subiektywnego zdania. Myślę, że tutaj pojawia się doskonała przestrzeń do zastanowienia się nad tym, jaką rolę w rozwoju każdego studenta, każdego człowieka odgrywa humanistyka. Ale o tym porozmawiamy za chwilę.